Ogrodowe Sprawy, odcinek 21. Cześć, Milena Pruś, Ogrodowe Sprawy. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o trawach ozdobnych. O sadzeniu traw do donic, o pielęgnacji, o trawach na stanowiska słoneczne i półcieniste, o tych wysokich, średnich i niskich. O trawach, które dadzą sobie radę w trudnych warunkach i o tych, które zrobią nam efekt w ogrodzie już od wiosny i takich, które będą nas zachwycały pod koniec sezonu. Z tego odcinka dowiecie się, jak zaplanować fajne zestawienia z trawami i innymi roślinami i które z miskantów są najniższe. Podpowiem Wam też, która odmiana kwitnie najwcześniej i dlaczego prosa rózgowate się pokładają. Zapraszam do wysłuchania. Trawy ozdobne od kilku lat szturmem zdobywają nasze ogrody, a także zieleńce i parki miejskie, no i nasze balkony i tarasy. Lubimy je sadzić w miejscach reprezentacyjnych. Sadzimy je również w ogrodach przy zbiornikach wodnych, takich jak stawy czy oczka wodne. Wykorzystujemy je też jako solitery, szpalery, jako rośliny okrywowe również. Sadzimy na rabatach bylinowych, preriowych, coraz modniejszych, angielskich, no i w donicach. W ogrodach naturalistycznych, wiejskich, angielskich, no i tych ultranowoczesnych i minimalistycznych. Dzięki coraz szerszej ofercie szkółkarzy mamy na szczęście do wyboru coraz więcej gatunków i odmian traw ozdobnych. Trawy sadzimy nie tylko dlatego, że są cudne, wprowadzają nam szum, ruch, szybko rosną, pięknie kwitną, mają ozdobne źdźbła, przebarwiające się w ciągu sezonu i ciekawy pokrój. Stawiamy na nie, bo są bezproblemowe, nie musimy im poświęcać prawie wcale czasu, doskonale wpasowują się w ocieplający się klimat i coraz dłuższe okresy bez deszczu. Trawy posiadają zdolność dostosowywania się do panujących warunków, są tolerancyjne w stosunku do gleby i stanowiska i szybko się regenerują. Te wszystkie cechy sprawiają, że trawy spotykamy wszędzie, a my, ogrodnicy, dosadzamy ich, a czasem nawet zmieniamy dla nich całe ogrody. Na początku rozmowy o trawach ozdobnych warto sobie uzmysłowić ich najbardziej ogólny podział na trawy chłodolubne, które rosną w temperaturze od około 5 do 24 stopni i ciepłolubne, przeprowadzające wegetację, gdy temperatura wynosi powyżej 20 stopni. Chłodolubne to przede wszystkim trzcinniki, seslerie, perłówki, również kostrzewy i owsice. Generalnie są to trawy, które szybko startują po zimie i wcześnie kwitną. Ciepłolubne to takie, które późno budzą się po zimie. Początkowo rosną powoli, a kiedy temperatura wzrasta, one bardzo szybko już rosną. W zasadzie w oczach z dnia na dzień stają się coraz większe i coraz bardziej bujne. Te trawy to przede wszystkim tak popularne miskanty chińskie, rozplenice japońskie, trawy pampasowe i prosa, które wszyscy uwielbiamy. Wiedza o tym, które trawy są chłodolubne, a które ciepłolubne, pozwala nam na świetne planowanie takich nasadzeń, które zapewnią nam radość z traw od samej wiosny, aż po zimę, a nawet i dłużej. Dodatkowo trawy dzielimy na krótkożywotne, czyli takie, które żyją tak pomiędzy 3 a 5 lat, no i zaliczamy do nich kostrzewy sine, kostrzewy gotiera, strzemplicę siną czy perłówkę. Później mamy trawy średniożywotne, czyli takie, które będą nam zdobiły ogród tak od 5 do 8 lat i to są wszystkie seslerie, wszystkie trzcinniki, kostrzewa Meyera, trzęślica modra, oczywiście schizacherium, czyli palczatka, no i tużyce japońskie, palmowe i taka mniej popularna jeszcze trawa, o której może nie wszyscy słyszeli, o nazwie Buteluła smukła. Mamy jeszcze trawy długożywotne, czyli takie, które nam będą rosły, kwitły bez problemu powyżej 8 lat. No i do nich zaliczamy bardzo, bardzo już popularne rozplennice japońskie, miskanty chińskie, trzęślicę trzcinowatą, proso rózgowate, kortaderię pampasową. Tak, nie dziwcie się, ona należy do długożywotnych traw. Tyle trwa jej cykl życiowy, o ile oczywiście nie przemarznie. Bardzo popularne ostatnio, w ciągu ostatnich kilku lat, stało się sadzenie traw do donic. Trawy oczywiście najlepiej sadzić do gruntu. Łatwiej jest im w tym gruncie przezimować, łatwiej im utrzymać stały poziom wilgoci, no i łatwiej im się rozrastać. Nie zawsze jednak możemy je posadzić do gruntu, bo na przykład nie mamy ogrodu lub po prostu chcemy je mieć w donicach ozdobnych i pojemnikach. Czy to w ogrodzie, czy na tarasie, czy balkonie, czy po prostu przy wejściu do domu. Do pojemników możemy je oczywiście sadzić, dlatego że są odporne na suszę i nie musimy pilnować podlewania tak na przykład jak w przypadku jakichś kwiatów balkonowych typu surfinia czy pelargonia. Mamy tutaj możliwość wykorzystania traw, ale powinniśmy wybrać odpowiednie te trawy. Mogą to być trawy wieloletnie lub jednoroczne. Tutaj wybór należy do nas. Powinniśmy przede wszystkim dobrać wielkością trawę do rozmiaru donicy. Nie możemy na przykład wsadzić do małej doniczki dużej trawy typu miskant, czyli i trawy wysokiej, i takiej, która rozrasta się wszerz, no bo ona potrzebuje przestrzeni. Czyli trawy dobieramy pod względem szerokości kępy i wysokości. Im wyższa trawa, tym większa musi być doniczka. Mamy oczywiście do wyboru trawy do wąskich donic i to są na przykład trzęślica modra czy inna. Ona nam zmieści się do doniczki nawet takiej wąskiej, która będzie miała szerokość podstawy do 30 cm, czyli na małe balkoniki w sam raz. Oprócz trzęślicy modrej sprawdzi się w takich donicach też kostrzewa czy małe odmiany tużyc, na przykład ptasie łapki. Dobierzmy też trawy pod względem mrozoodporności, czyli jeżeli będziemy chcieli przezimować trawę w donicy, to postawmy na gatunek odporny na niskie temperatury. No i koniecznie pamiętajmy, żeby tę donicę zabezpieczyć na zimę. Jeśli nie chce nam się bawić w takie rzeczy, to posadźmy sobie trawy jednoroczne. Też są piękne, na przykład dmuszek jajowaty, proso włosowate, czy ostnicę cieniutką lub rozplennicę rubrum, tą, która ma czerwone kwiatostany, takie bordowe, i czerwone liście. Niezależnie od tego, co wybierzemy i co posadzimy, trzeba pamiętać, by w donicy zapewnić odpływ wody, czyli dziurki w dnie. Przyda się bardzo też drenaż, czyli przy sadzeniu na dno donicy wsypujemy keramzyt lub drobne kamyczki, żeby nasze rośliny nie zgniły. Pamiętajmy o tym, żeby do donicy wsypać też odpowiednie podłoże. Ubogie lub żyzne, w zależności od tego, co sadzimy, bo jak wiadomo, trawy mają różne wymagania. Trawy lubiące żyzne podłoże w donicach nawozimy raz w sezonie. Możemy wybrać tutaj nawozy naturalne lub długodziałające, bo podłoże w donicy staje się z czasem jałowe. To jest bardzo istotne. Im mniej jest tego podłoża, no to oczywiście tym szybciej ono staje się jałowe. Dzieje się tak też, im większą mamy tą trawę w donicy. Ona, wiadomo, automatycznie ma większe potrzeby. No i wyciąga z naszego podłoża wszystko, co najlepsze. Dobierzmy też trawy pod względem ilości światła docierającego do donicy. Trawy świetnie komponują się w donicach z innymi roślinami, na przykład takimi bylinami jak szałwia, niskie odmiany jeżówek czy z lawendami. I koniecznie sadźmy w tych donicach właśnie rośliny o podobnych wymaganiach, jeśli chodzi o światło, o ilość światła w ciągu dnia. Rozczochrane trawy cudownie wyglądają też z mocnymi formami, na przykład z kulistymi bukszpanami, czystoszkowymi cisami lub innymi iglakami ciętymi w takie konkretne formy. Takie donice będą z pewnością efektownie zdobiły nasze tarasy czy balkony naprawdę długo. Ja w swoim ogrodzie zasadziłam sobie w zeszłym roku rozplenicę w tych niskich odmianach właśnie przy kuli bukszpanowej, bo chcę uzyskać taki efekt rozczochrania przy takiej, wiecie, eleganckiej, ugłaskanej formie. Już nie mogę się doczekać, jak te trawy się rozrosną i będzie właśnie to, co już sobie dzisiaj wyobrażam. Bardzo istotne w temacie traw jest ich cięcie. Wiele osób zastanawia się, kiedy ciąć te trawy, jak ciąć, które można ciąć. Kiedyś był ten temat taki bardziej, wydaje mi się, skomplikowany. Niektóre trawy można było ciąć, inne lepiej było wyczesywać. Ja sama stosowałam tę metodę, że większość cięłam, natomiast niektórych się bałam przycinać. No i albo je wyskubywałam, albo je wyczesywałam. Natomiast teraz przekonuję się do tego, że w zasadzie to można ciąć wszystkie trawy na wiosnę. Nawet te zimozielone. Bo wiecie, jak... Mówię teraz tutaj o tych zimozielonych. Jak zimozielone fajnie przezimują, no to okej. Jeżeli one mają tam okrywę śnieżną, dosyć konkretną, słońce nie przypali im tych źdźbeł, no to okej. Natomiast jeżeli mamy zimę bezśnieżną, mroźną, wietrzną, to bardzo często okazuje się tak, że pół rośliny wygląda okej, a pół rośliny jest taka sobie. No i wtedy oczywiście możemy się bawić, nożyczkami tam przycinać niektóre tylko źdźbła, ale umówmy się, że nie mamy na to czasu, zwłaszcza jeżeli mamy duże ilości tych roślin w ogrodzie. Więc ja wychodzę z takiego założenia, że po prostu przycinam, a później one mi ładnie wypuszczają nowe pędy, wszystko jest piękne, zielone, świeże. No i oczywiście ja oszczędzam też czas. Jeśli chodzi o wysokość przycinania, to ona nie ma większego znaczenia, poza tym estetycznym. No bo jak przytniemy wyżej, to mamy więcej tych suchych, zeszłorocznych pędów. Ja zawsze cięłam na wysokość tak 10-15 cm, ale teraz uważam, że najlepiej przycinać je nieco niżej. Może to być nawet na wysokość 5 cm, no bo wtedy nie mamy tego widocznego suszu z zeszłego sezonu. No i jeszcze pozostaje kwestia tego, czy ciąć trawy na tak zwanego jeżyka, czy na prosto. Jeśli macie mało traw i lubicie ciąć sobie w takie jeże, no to oczywiście możecie, bo to fajnie wygląda. Natomiast jeśli macie dużo tych traw i używacie tych nożyc elektrycznych czy spalinowych, no to oczywiście łatwiej jest uciąć to po prostu równą linią poziomą i wtedy nie bójcie się, nic się nie dzieje, można tak uciąć na prosto i też jest ok. To tak naprawdę nie jest istotne. Przygotowując się do tego odcinka, tak sobie myślałam, o czym wam powiedzieć, żeby zawrzeć jak najwięcej informacji i jak najbardziej istotnych. I akurat, słuchajcie, parę dni temu napisała do mnie moja znajoma, która wiem, że zakłada sobie od 2 lat systematycznie przy nowym domu żywopłot z traw. No więc pomyślałam, że o tym też wam powiem. Coraz więcej ludzi decyduje się na to, żeby zrobić sobie z wysokich traw żywopłot. Stawiamy na trawy wysokie, jak i średnie i są to zazwyczaj miskanty. Trzeba wybrać odpowiednią odmianę o wymaganej wysokości i wziąć koniecznie pod uwagę szerokość podstawy, no i zasadzić oczywiście taką trawę, która nam się podoba. Żywopłot uzyska docelową szerokość podstawy za około 5-6 lat. W przypadku na przykład tak kochanego przez nas miskanta, który skradnie jedno serce o nazwie Memory, to będzie około, tak po tych 5-6 latach, to będzie około 1,20 m. Więc należy sobie założyć taką szerokość docelową żywopłotu i tyle mu dać miejsca, sadząc go. Pamiętajmy, by nie sadzić w żywopłocie traw ekspansywnych, czyli miskantów cukrowych. Chyba najczęściej spotykanymi żywopłotami z traw ozdobnych są te z miskantów olbrzymich, czyli giganteusów, zwanych też polskimi bambusami. Ja mam takie mieszane uczucia co do tej trawy w roli trawy czy też rośliny żywopłotowej. Uważam, że to jest średni pomysł i no ja bym się nie zdecydowała na takie rozwiązanie, bo akurat te miskanty trudno powstrzymać, by się dalej nie rozrastały. One nie są jakieś bardzo ekspansywne, tak jak cukrowe, ale jednak rozrastają się w dosyć szybkim tempie. No i jeszcze trzeba pamiętać, że jeśli chcemy żywopłot zimozielony, no to możemy się trochę rozczarować, bo po ścięciu trawy, corocznym ścięciu wiosennym, mamy przez parę miesięcy troszkę goło w ogrodzie i jesteśmy odsłonięci, dopóki ta trawa nie dorośnie przynajmniej do tych prawie 2 metrów. Ostatnio dowiedziałam się, że najwyższy miskant rosnący w Polsce to Lutario riparius. Ma jak dla mnie kosmiczną nazwę, ale chcę wam o nim powiedzieć, ponieważ on dorasta do 6 metrów. W pokroju jest taki podobny do miskanta giganteusa. Liście ma bardzo też podobne. Natomiast odróżnia się od tego zwykłego giganteusa tym, że ma fioletowe, takie nawet purpurowe pędy. No, jest bardzo efektowny, wysokość robi wrażenie. Niestety jest bardzo ekspansywny, więc warto się 3 razy zastanowić przed wsadzeniem go do ogrodu. Jeśli chodzi o rozmnażanie traw, to należy pamiętać, że nie możemy wysiewać nasion traw wszystkich. Niektóre możemy rozmnażać przez wysiew nasion, natomiast z niektórymi nie ma się co bawić w taką metodę rozmnażania, ponieważ trawy są wiatropylne i mogą się zmieszać nawet z innymi gatunkami. Więc trawy rozmnażamy wegetatywnie, czyli przez podział. No dobrze, to może przejdźmy teraz do sadzenia do gruntu. Więc trawy sadzimy wiosną lub jesienią. Te, które budzą się wcześniej, czyli chłodolubne, powinny być posadzone jesienią, żeby miały czas zaklimatyzować się w nowym miejscu. Te startujące później mogą być sadzone wiosną. Ja jednak zawsze sadzę trawy i przesadzam jesienią. Uważam, że to jest, tak jak w przypadku innych roślin, najlepszy termin. Oczywiście z doniczek możemy sadzić trawy cały rok, no poza zimą. Teraz jest taka moda, żeby przykrywać rabaty włókniną. Wiadomo, chcemy sobie zaoszczędzić pracy, nie chcemy, żeby nasze ogrody były chwastowiskami, ale w przypadku traw to się nie sprawdza. Nie sadźmy traw pod włókniną, bo korzenie tam po prostu się duszą. Do tego przepuszczalność wody przez tą matę jest ograniczona, więc jest tym roślinom trochę gorzej, jak jest susza. No i przez tą matę rośliny też bardzo często korzenią się płytko. po prostu one się nie zagłębiają, a jedynie są pod matą, a nawet zdarza się tak, że są wrośnięte właśnie w tą włókninę. Tak jak powiedziałam, przy małych opadach włóknina nie przepuszcza roślinom tego, co spadnie z nieba, ale przy dużych opadach, przy zimowych też roztopach jest taki problem, że mata zatrzymuje tę wilgoć, no i woda nie może odparować, przez co trawy gniją i przemarzają. Kępa trawy rosnąca w dziurze wyciętej we włókninie również ma taki problem, że nie może się rozrastać wszerz. Czyli roślina próbuje wybić obok, na zewnątrz kępy jakieś pędy i one natrafiają na taką właśnie przeszkodę od góry. No i nie mogą wzrastać. Więc jeśli chcemy mieć piękne trawy, to albo nie kładźmy tej włókniny, tak oczywiście byłoby idealnie, albo sprawdzajmy regularnie, jak wyglądają nasze kępy, jaką mają szerokość i w razie czego po prostu poszerzajmy im te otwory w macie. No dobrze, teraz Wam może opowiem o czymś, co jest bardzo, bardzo pożądane przez wszystkich, czyli o trawach, które szybko budzą się po zimie. Jak wiadomo, te takie trawy najbardziej popularne każą na siebie długo czekać. Ale mamy też takie, które ruszają, że tak powiem, z kopyta bardzo wcześnie. No i do takich traw należą trzcinniki ostrokwiatowe, na przykład odmiana Avalanche. Liście u trzcinników w zależności od odmiany są zielone albo białopaskowane. Kwitną w kolorze beżowym już w połowie czerwca i w zasadzie do sierpnia. Wysokość z kwiatostanami u trzcinników wynosi tak około od 1,20 m do 1,80 m, a szerokość kępy maksymalnie może mieć 50 cm. Stanowisko dla trzcinnika idealne to słoneczne do półcienistego. Gleba może być lekko żyzna do umiarkowanie ubogiej. W takiej glebie trzcinnik sobie poradzi. Trzcinniki mają zwarty pionowy pokrój, co bardzo je odróżnia od innych traw i co powoduje, że właśnie tak bardzo chcemy je mieć. Właśnie ten pokrój sprawia, że te rośliny nazywane są roślinami architektonicznymi. Chyba nie ma odmiany, która by przekraczała właśnie wśród trzcinników tą wymienioną wcześniej przeze mnie szerokość 50 cm. To powoduje, że trzcinniki nadają się do nasadzeń grupowych i masowo są sadzone w miastach. Drugą trawą szybko budzącą się jest sesleria jesienna. No, wspaniała trawa według mnie. Idealne stanowisko dla niej to słońce i półcień. Wysokość mierzona z kwiatem wynosi zaledwie 30, 40, maksymalnie do 50 cm. Kwitnie od sierpnia do października. Gleba najlepsza dla seslerii to uniwersalna, przepuszczalna. I ta trawa, co ważne, nadaje się do pojemników i nasadzeń w miastach, bo jest bardzo odporna na przesuszenie. Co za tym idzie, można wysnuć wniosek, że nadaje się również do ogrodów, gdzie mamy problem z utrzymaniem wilgotności w glebie, mamy bardzo suche gleby, to tam ona sobie poradzi. Szybko startują i kwitną też tużyce. No ale tużyce nie do końca są trawami, nazywamy je trawami, ale tużyce tak naprawdę to byliny. Jeśli mamy takie tereny najtrudniejsze, jakieś takie przydrożne, no to potrzebujemy takich naprawdę żelaznych, najodporniejszych traw i tutaj świetnie sprawdzą się seslerie błękitna lub heuflera, a także sesleria właśnie ta jesienna, którą wcześniej wymieniłam. To są świetne trawy na takie miejsca i ja do nich dodałabym jeszcze śmiałki, kostrzewy i właśnie tetużyce. Trawą, którą na pewno poleciłabym wszystkim, jest trzęślica modra w odmianie Edith Dutrius. Jest wieloletnią trawą ozdobną, która tworzy takie gęste i zwarte kępy o wzniesionych lub delikatnie tak łukowato wygiętych i wąskich źdźbłach. Lubimy u niej ładny pokrój i smukłe, eleganckie, wiechowate kwiatostany. One mają taki ciemnofioletowy kolor, który pięknie odznacza się na tle zielonych liści. Kwiatostany u tej trawy wyrastają na wyprostowanych łodygach i osiągają wysokość tak do 1,20 m. Trzęślica jest zachwycająca zarówno w czasie kwitnienia, jak i w odsłonie jesiennej, kiedy liście i łodygi przybierają taki złocisty, ciepły odcień. Ta odmiana jest wyjątkowa, bo faluje takimi przepięknymi, purpurowymi kwiatostanami nawet na najlżejszym wietrze, kiedy wydaje się nawet, że nie wieje, to ona się pięknie tak porusza delikatnie. W naturze ta trawa, ten gatunek rośnie między innymi na kwaśnych glebach wrzosowisk i wilgotnych łąkach. Ale ta odmiana poradzi sobie w przeciętnej ziemi ogrodowej bez problemu. Trzęślica modra wymaga wilgotnych gleb o przeciętnej żyzności, lekko kwaśnych oraz stanowisk w słońcu lub półcieniu. Jest całkowicie mrozoodporna i nie sprawia kłopotów w uprawie. Jeśli chcemy, by kwiatostany tej trawy połączyły się w nasadzeniach, czyli chcemy taki osiągnąć efekt, że doły tych roślin, kępy nie połączą się, natomiast chcemy, żeby u góry były połączone kwiatostany, no to musimy je sobie posadzić tak co około 60 cm. Muszę wam powiedzieć, że ja ostatnio odkryłam trawę, nie wiem, może ją znacie, ale ja jej do tej pory nie znałam, trawę o nazwie kostrzewa miedzianobrody. Trawa, która zebrała bardzo dużo nagród i jest warta wspomnienia na pewno dlatego, że jak to kostrzewa, jest mało wymagająca i odporna. Źdźbła ta trawa ma w kolorze zielonym, a na jesień i zimę mogą się przebarwiać na pomarańczowo-brązowy odcień. Taki naprawdę widoczny. Kwitnie od maja do sierpnia. No i najlepiej wygląda posadzona na stanowisku słonecznym w glebie przepuszczalnej. Wysokość z kwiatostanem u niej wynosi tak od około 50 do 70 cm. No i jest to trawa częściowo zimozielona. Tak jak powiedziałam, dobrze radzi sobie z suszami i tworzy kępy o średnicy tak do 50 cm. Czyli nie jest jakaś pokaźna, taka jak trzcinnik na szerokość. Nadaje się więc do pojemników, no i jest mrozoodporna, więc czegoż chcieć więcej. A no może tego, że chcemy trawę czerwoną. Więc jeśli chcemy trawę czerwoną, no to postawmy na imperatę cylindryczną Red Baron. To jest niska trawa, dorasta do, tak w zależności od warunków, od 20 do 50 cm. Ta trawa nie kwitnie, więc sadzimy ją ze względu na kolor źdźbeł. Jest lekko inwazyjna, nadaje się do zadarniania takich niewielkich powierzchni i do pojemników. Tak jak właśnie powiedziałam, liście wybarwiają się na czerwono i dzieje się to już w maju. Jest to trawa częściowo zimozielona, choć często po zimie nie wygląda zbyt dobrze, ale można ją wtedy ściąć bez problemu. Stanowisko dla niej trzeba wybrać słoneczne, no bo w cieniu liście zrobią się zielone. No i koniecznie trzeba tej trawie zapewnić glebę próchniczną. Wtedy będzie zadowolona. Następna trawa, którą chciałabym wam polecić, to sporobolus różnołuskowy. Polska nazwa tej trawy to poronica. Przed kwitnieniem sporobolus stworzy wąskie kępy w takim żywo-zielonym kolorze. Niestety ta trawa rośnie wolno i na przyzwoite kępy musimy poczekać parę lat. Kwitnie od lipca do września, zwykle w sierpniu, takimi wspaniałymi, ażurowymi kwiatostanami. Śmiało można je nazwać taką magiczną mgiełką w kolorze bordowym, a później beżowym. Kwiatostany, co ważne i niespotykane u traw, pachną ziołowo. Niektórzy twierdzą, że kolendrą. Wysokość z kwiatostanem u tej trawy to tak od około 70 cm do 1,20 m. Jesienią trawa się przebarwia, źdźba robią się żółte, a pędy bordowe, no i nadal utrzymują się kwiatostany. Stanowisko dla sporobolusa koniecznie musi być słoneczne. To jest absolutny mus. Gleba uniwersalna i przepuszczalna o pH lekko kwaśnym, czyli takie 6 do 7,2 pH będzie idealne. Sporobolus jest trawą długowieczną i odporną na upały, palące słońce i mróz. W moim ogrodzie rośnie jeden sporobolus. Jest bardzo młody, bo kupiłam go dokładnie rok temu. Niestety nic nie przyrósł i nie kwitł. Po pierwsze dlatego, że kupiłam go jako małą roślinę w P9, a po drugie chyba ma za mało słońca. Wiosną chyba go muszę przesadzić w bardziej nasłonecznione miejsce lub konkretnie przytnę i przerzedzę koronę drzewa, pod którą on rośnie. Śmiać mi się chciało, jak zaczęłam wam opowiadać o sporobolusie w moim ogrodzie, ponieważ zastanawiam się, jakim cudem mogłam zamówić tylko jedną tą trawę, będąc nią tak oczarowaną. I na dodatek, jak teraz widzę, jak ona bardzo wolno się rozrasta, to utwierdzam się w przekonaniu, że muszę nadrobić braki, muszę jej dokupić i stworzyć takie, wiecie, nasadzenie w większej grupie z prawdziwego zdarzenia w takim bardzo słonecznym miejscu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja uważam, że ostatnich kilka lat to jest istne szaleństwo, jeśli chodzi o prosa rózgowate. Szalejemy za nimi, przebieramy w odmianach, sadzimy. No i ja się nie dziwię, bo to jest trawa warta grzechu, jak to się mówi. Wszyscy kupujemy, sadzimy albo przynajmniej oglądamy z zachwytem u innych, bo zdarza się, że jeszcze nie wiemy, co to za trawa. Jedyny minus tych roślin to to, że prosa późno startują. Potrzebują długo utrzymującej się wyższej temperatury, by zacząć wegetację, no bo one są ciepłolubne. Odmian mamy sporo, ale wiele z nich pokłada się po deszczu i wietrze i niestety nie wygląda dobrze. Ja wam polecę odmianę Northwind, która ma liście czy też źdźbła takie niebieskawe. I co ją odróżnia od innych, to taki bardzo strzelisty pokrój. Jak to proso, lubi słońce i przepuszczalną glebę, ale w ciężkiej też sobie poradzi i nie będzie się w niej pokładało, tak jak inne odmiany, więc warto sobie to zapamiętać. Kwitnie od lipca do września takimi beżowymi kwiatostanami i ta odmiana jest wyższa od popularnej odmiany Heavy Metal, dorasta z kwiatostanem tak do 1,80 m, przy mniej sprzyjających warunkach 1,50 m. Nadaje się na żywopłoty z racji tej właśnie wysokości osiąganej, ale i do pojemników, no tylko takich oczywiście większych. No i świetnie wygląda jako soliter, czyli samotnie rosnąca roślina na przykład na trawniku. Na jesień przebarwia się to proso na żółto-pomarańczowy kolor. Świetnie wtedy wygląda. Możemy wykorzystywać je, tak jak powiedziałam, na żywopłoty. czy do pojemników, ale możemy też tworzyć z tej trawy nasadzenia grupowe, żeby stworzyć taką większą plamę. Bardzo często w miastach tak jest w zieleni miejskiej wykorzystywane. No i wtedy jest sadzone w ten sposób, że roślinę od rośliny odsuwamy o jakieś 70-80 cm. Piękne proso przebarwiające się na czerwono-bordowo, które pewnie często widujecie i może właśnie nie wiecie, co to jest za odmiana, to proso w odmianie skło. Dorasta do niższej wysokości niż Northwind, bo tak osiąga do 1,50 m. Jest piękne, jest czerwone, ale niestety wystarczy mały deszcz i na glebach ciężkich leży. Czasem uda mu się podnieść, ale często już tak niestety pozostaje. No i wtedy nie wygląda to dobrze. A my jesteśmy wkurzeni i czujemy rozczarowanie. Kolejnym prosem, na które warto zwrócić uwagę, jest odmiana Cloud 9. Szybko rośnie w sezonie, dorasta do 2 metrów, może nawet 2,20 i nadaje się na żywopłoty. Ma swoje źdźbła i kwiatostany w zasadzie w jednym kolorze. Wszystko jest takie lekko seledynowe, takie niebieskawe, więc nadaje się do ogrodów, gdzie potrzebujemy uspokojenia zmysłów. Jeszcze oczywiście mamy więcej odmian, ale ja nie mam tutaj czasu, żeby wam je wszystkie przedstawiać, więc może przejdę do bardzo popularnej już trawy, o której więcej ludzi już wie, czy mają w ogrodzie. I mam tutaj na myśli rozplenicę japońską, inaczej zwaną piórkówką. Niestety na nią też musimy całkiem długo czekać w sezonie. Tak teraz sobie myślę, że rozplenica japońska to jedna z pierwszych traw, które pojawiły się u mnie w ogrodzie. Przed nią był chyba tylko miskant olbrzymi. Chyba tak. Rozplenica potrzebuje stanowiska słonecznego do lekko półcienistego, gleby uniwersalnej, ale raczej takiej żyznej i koniecznie przepuszczalnej. Mamy do wyboru takie odmiany jak najpopularniejsza Hameln, Lady U, taka większa, Mądry, Redhead czy Black Beauty. One różnią się między sobą wysokościami, szerokością, kolorem, no i wielkością kwiatostanów. Mamy je w kolorze kremowym, niebieskawym, bordowym i takim prawie czarnym. Mamy też oczywiście odmiany o żółtych źdźbłach, na przykład Hameln Gold. Dorasta z kwiatostanem tylko do tak od 30 do 50 cm. Nadaje się do pojemników, no i do wszelkich kolorystycznych zestawień. Ja mam w ogrodzie od zeszłego roku odmianę Little Bunny. To jest miniatura wśród rozplenic. Dorasta tylko do 30 cm. I tę właśnie odmianę kupiłam rok temu jesienią. I tak jak wam na początku opowiadałam, to właśnie ona rośnie obok kulki bukszpanowej. Myślę, że fajnie będzie wyglądała, jak się rozrośnie. No i dochodzimy do bardzo, bardzo popularnych traw, które nazywają się miskanty chińskie. Najpopularniejsze trawy ozdobne, od których zaczęła się chyba już bardzo dawno temu moda na trawy, to właśnie te miskanty. Zaczęło się od tych najzwyklejszych odmian. Chyba pierwszym miskantem, o którym ja słyszałam i którego widziałam lata temu, to był Zebrinus, czyli ten o źdźbłach zielonych z takimi poprzecznymi żółtymi paskami, ale pamiętam, że ta odmiana miała bardzo sztywne te źdźbła i takie aż tnące dłonie, jak się coś robiło przy tej trawie. Dzisiaj mamy do wyboru mnóstwo odmian o różnej wysokości, różnym pokroju, kolorze kwiatostanów, no i różnym tempie wzrostu. Miskanty chińskie są często mylone z cukrowymi. Chińskie nie są ekspansywne, więc śmiało możemy je sadzić. Tak po około 5-6 latach dorastają do swojej wysokości i szerokości docelowej całej kępy, a później przyrost tej kępy znacznie spowalnia. Po tych latach jeszcze rosną wszerz, ale już wolno i niewiele. Miskanty chińskie różnią się też tym, jak przebarwiają się na jesień. Warto na to zwrócić uwagę przed wyborem i dobrać sobie odmiany najlepiej, jak nam tylko pasuje do ogrodu. Chyba najczęściej teraz kupowany miskant to właśnie ten Memory, który zdobył nagrodę na wystawie Zieleń to Życie bodajże w 2016 roku. To jest piękny miskant o takich szerszych liściach z białym nerwem biegnącym przez środek. Liście u tej odmiany zwisają fontannowo w dół i ma on cudowne, srebrzyste, takie też przewieszające się kwiatostany. Pojawiają się one tak we wrześniu, mniej więcej we wrześniu, i zdobią roślinę aż do zimy. Jesienią liście ładnie przebarwiają się na żółte i pomarańczowe odcienie. Jest to trawa kępiasta, czyli dół kępy jest węższy, no i rozszerza się ku górze. Wyjątkowa odmiana rosnąca dosyć wysoko, bo tak na 2,5 metra. Więc jeśli szukacie czegoś do tej wysokości, to jeśli jeszcze nie znacie tego miskanta, to sobie go sprawdźcie. Kolejnym miskantem zasługującym na uwagę jest Goliat. On też jest wysoki, dorasta nawet ciut wyżej niż Memory, tak do 2,70 m. Liście ma też szersze, ale kwiatostany ma w innym kolorze, ma takie czerwono-brązowe. Moim ulubionym miskantem jest oczywiście Gracilimus. Kto dłużej mnie zna, czy dłużej ogląda zdjęcia na Facebooku moim, to wie, że był taki czas, że miałam go bardzo dużo w ogrodzie. Uważam, że jest wyjątkowy. Miałam kiedyś z niego zrobioną rabatę. Tutaj, gdzie teraz mam hortensje bukietowe, to one rosły na szerokość i długość całej tej rabaty przy tarasie i tworzyły taką piękną, zwiewną, zieloną ścianę, a z przodu rosły funkie w odmianie Patriot z tymi liśćmi zielono-białymi, te, które teraz też mi rosną na tej rabacie nadal. I muszę wam powiedzieć, że ta rabata była taka bardzo uboga, jeśli chodzi o gatunki czy odmiany, ale była bardzo elegancka, robiła niesamowite wrażenie. No i pięknie było, dopóki gracilimusy nie rozrosły się za bardzo i zaczęły się już tak wylewać z tej rabaty, że przykrywały i funkie z jednej strony i trawnik z drugiej strony. No i musiałam je stamtąd zabrać. Więc miskant gracilimus ma ciemne, ale takie wąskie liście, piękne, takie przewieszające się i delikatnie falujące na wietrze. No coś pięknego, coś po prostu dla mnie hipnotyzującego. Naprawdę ten jego pokrój jest wyjątkowy. Na dole jest węższy, na górze jest dużo szerszy. Rzadko udaje mu się w naszym klimacie zakwitać. Bardzo często za sprawą pogody kwiatostany pozostają niestety w fazie pąka. Jeśli nie ma przymrozków, to we wrześniu rozwija bordowo-brązowe kwiatostany, które później jaśnieją. No i cała roślina dorasta nie wyżej niż do 1,70 m. Kolejna odmiana miskanta to Milos. Jest podobny do gracilimusa, rzadko zakwita lub wcale nie kwitnie, ale jest od niego wyższy. Więc jeśli podoba wam się gracilimus, ale chcecie na żywopłot coś wyższego, no to rozejrzyjcie się za tym Milosem. Naprawdę bardzo piękna trawa. Mamy też na rynku miskanta w odmianie Noe, który kwitnie pod koniec sierpnia kwiatostanami w kolorze różu, takiej czerwieni. Na początku te kwiatostany są pokarbowane, jak się rozwijają. Liście u tej odmiany są wąskie, zielone i ładnie się przewieszają. Cała trawa ma taki kępiasty, rozłożysty pokrój i dorasta do 2 metrów. Jeśli szukacie informacji o wcześniej kwitnącym miskancie, to zaproponuję Wam odmianę Ala. Wreszcie odmiana o nazwie jakiejś kobiecej, prawda? Więc ta Ala zakwita już w lipcu różowymi kwiatostanami, a we wrześniu one już są srebrzyste i puszyste. We wrześniu, kiedy reszta odmian dopiero kwitnie, więc zobaczcie, jak można sobie ustawić fajnie kwitnienie za pomocą różnych odmian. Wśród miskantów mamy też niskie odmiany do mniejszych ogrodów lub dużych donic. Jeden z niskich miskantów, któremu ja ostatnio przyglądałam się w szkółce bardzo długo i gdyby nie to, że był zostawiony ostatni egzemplarz i był jakiś bardzo pokiereszowany przez życie, miał po prostu połamane źdźbła, to wzięłabym go. Był już pięknie przebarwiony, miał nawet 2 kwiatostany, ale w ostatniej chwili się powstrzymałam. Więc ten miskant Red Chief dorasta z kwiatostanami do 1,20 m tylko. Kwiatostany ma w kolorze bordowym, długo utrzymują swój kolor, to jest ważne. Jesienią i pędy, i liście są właśnie ogniście przebarwione na pomarańczowo i czerwono. No, nie da się przejść obok tej trawy obojętnie. Kolejny niski miskant to Adagio. Ma zielone, wąskie liście. Takie, bym powiedziała, jasnozielone, wpadające nawet tak lekko w jakiś taki niebieskawy, ale tak bardzo leciutko. No i ma jasne kwiatostany, w odróżnieniu od tego Red Chief. Dorasta do 1-1,20 m i nie przebarwia się tak jak ten Red Chief, więc jest on polecany do ogrodów, gdzie już dużo się dzieje i on może bardzo fajnie uspokoić ten nadmiar kolorów. Ten miskant, muszę się Wam przyznać, jest na mojej tegorocznej liście do kupienia i w szkółce, w której oglądałam Red Chief, był też ten Adagio. No i oczywiście oglądałam go, przyglądałam mu się, ale go nie wzięłam wtedy, myśląc, że może uda mi się kupić coś większego, bardziej rozrośniętego. Natomiast po przejrzeniu ofert ze szkółek stwierdzam, że ten Adagio ze stacjonarnej szkółki był największy, więc na pewno po niego wrócę. Marzy mi się właśnie taka odmiana niska, nisko kwitnąca, bo tych wysokich miskantów ja mam już sporo w ogrodzie, a Adagio ma jeszcze taką cechę ciekawą, że on rośnie na taką kopułę. Nie ma takiego pokroju pionowej trawy z pionowo tylko rosnącymi kwiatostanami, ale on po prostu rośnie, słuchajcie, od lewej do prawej. Taki wachlarz. I wachlarz pędów ma, i wachlarz kwiatostanów. No, pięknie wygląda. Marzę o nim od wielu, wielu lat. No dobrze. To może teraz opowiem Wam coś o trawach do półcienia. Bo jak wiadomo, nie wszyscy mamy idealne ogrody, w których króluje słońce w każdym zakątku. Jeżeli zastanawiacie się, czy możecie jakąś trawę posadzić do półcienia, to mówię Wam, że tak. Najpopularniejsze trawy i zarazem chyba najpiękniejsze do półcienia to Hakonechloa smukła na przykład. To zdecydowanie trawa do półcienia. Uwielbiamy ją za egzotyczny wygląd, taki fontannowy pokrój. To, że możemy nią wypełniać wszelkie przestrzenie między rabatami, no i za to cudowne wylewanie się z rabat czy donic. Nie wiem, czy to wada, czy zaleta, ale bardzo wolno przyrasta. Jeśli macie mało miejsca, to będzie to dla Was zaleta, ale jeśli marzycie, tak jak ja, o pięknych kępach tej trawy, no to i Wy, i ja musimy się uzbroić w cierpliwość, bo z tego, co widziałam, w sprzedaży są małe sadzonki, a ona wolno rośnie. Hakonechloa ma zielone lub żółte liście, podobne do bambusa. Wygląda tak fajnie, egzotycznie. i rośnie do 1 metra wzwyż. Ta trawa występuje m.in. w odmianie All Gold, gold, czyli złoto, i u tej odmiany liście są żółte i ta odmiana zdecydowanie potrzebuje stanowiska takiego nawet bardziej półcienistego niż inne. Kwitnie w sierpniu lub wrześniu i dorasta tak do 30-40 cm. Mamy też odmianę Aureola. Jest to kolejna odmiana do półcienia, bo na słońcu ma przyparzone liście. Kwitnie tak jak All Gold w sierpniu lub wrześniu. Liście ma zielono-żółte, dorasta z kwiatostanem tak do metra. Najniższa chyba taka dorosła to miała tak około 60 cm. Ciekawa odmiana to jest też odmiana Benikaze. To jest dużo niższa trawa, osiąga tak około 30 cm wzwyż i 60 cm szerz. Liście ma bardzo, bardzo fajne, bo najpierw zielone, a już pod koniec lata wybarwiają się na żółto, pomarańczowo i czerwono. Później na zimę przybierają taki rudobrązowy odcień. Wszystkie trawy Hakone Chloa nadają się do pojemników i jako rośliny okrywowe. Musimy się tylko uzbroić, tak jak powiedziałam, w cierpliwość. No i koniecznie musimy im wybrać dobre miejsce i zapewnić przepuszczalną i stale wilgotną glebę, bo one nie lubią wahań wilgotności i wtedy nie rosną, a nawet zamierają. Z tego powodu wielu ogrodników mówi, że ta trawa jest bardzo wybredna i że drugi raz by jej nie posadzili, ale ja uważam, że warto jednak z nią spróbować. Ostatnia wizyta w krakowskim zoo mnie upewniła w tym, że to jest naprawdę trawa, którą warto posadzić. Ja oczywiście nie lubię takich wielokolorowych cudów albo żółtych, więc będę szukała po prostu tej najzwyklejszej zielonolistnej. Widziałam ją tam właśnie w tym zoo w takich bardzo dużych już rozmiarach. Myślę, że te egzemplarze miały tak spokojnie z metr wysokości i nawet ze 2 szerokości. Rosły sobie tam takie bliźniaki. Świetnie to wyglądało przy takich funkiach o bardzo dużych liściach. No, cudo dla mnie. Do półcienia możecie też wsadzić tużycę. Na przykład tużycę sztywną Aurea. Ona będzie świetnie Wam rozjaśniała ciemniejsze zakątki ogrodu. Ciekawie kwitnie jak na tużycę. Od kwietnia do maja wypuszcza takie ciemnobrązowe kwiatostany. Bardzo niestety długo się rozrasta, ale warto czekać, no bo jest naprawdę fajna. Kępy maksymalnie dorastają do około 60 czy 80 cm wysokości i podobnej średnicy. Doskonałym towarzystwem dla tużycy Aurea są hosty i żurawki. Ja mam w ogrodzie tużycę morową Ice Dance, rośnie w półcieniu, no i muszę Wam powiedzieć, że jestem w niej zakochana. Jest rewelacyjna do zadarniania powierzchni, no i jest zimozielona. Pamiętam, że na wiosnę przyglądałam jej się, bo to była jej pierwsza wiosna u mnie, ja wcześniej nie miałam tej rośliny, a na zdjęciach w internecie widziałam taki bardzo wyraźny biały kolor na źdźbłach i spodziewałam się, że moja też tak będzie mieć. I pamiętam, że na wiosnę byłam rozczarowana długo i zastanawiałam się nawet, czy to jest ta odmiana, bo nie było tego białego koloru ani tak dużo, ani on nie był taki czysto biały, bardziej taki żółty. Ale teraz moja trawa wygląda bosko. Jest biało-zielona, cudowna, wspaniale rośnie, nie brakuje jej niczego. Nie była ani podlewana, ani nawożona. Nic praktycznie z nią nie robiłam, nawet jej nie wyściółkowałam i u mnie rośnie bombowo. Chcę oczywiście ją rozmnożyć i będę ją zawozić całymi chyba wielkimi partiami w miarę jak się będzie rozmnażać do letniska. Bardzo mi się podoba. No dobrze, a jeśli szukacie traw na suche stanowiska i glebę przepuszczalną, No to oprócz tego, co wcześniej wam tam powiedziałam w tym odcinku, bo tam już wymieniałam niektóre, to pamiętajcie o prosach rózgowatych, palczatkach miotlastych, sesleriach jesiennych, kostrzewach. Sprawdźcie sobie jeszcze taką trawę jak wiechlina nowozelandzka, zaraz wam o niej opowiem więcej. Pamiętajcie o stipach, czyli ostnicach. No i weźcie też pod uwagę owiec wiecznie zielony. A wiechlina nowozelandzka to trawa preriowa, a więc na suche i przepuszczalne gleby. Uważana jest za taką, która u nas nie zimuje, ale podobno wytrzymuje nawet do prawie minus 30 stopni i w tej temperaturze utrzymuje swój kolor, więc może warto zaryzykować. Też preriową trawą jest palczatka. Szalejemy za nią, bo szybko i mocno się przebarwia na fioletowo. Na przykład odmiana Prairie Blues to bardzo efektowna trawa, ozdobna o spektakularnym, takim srebrzysto-niebieskawym ubarwieniu. Dorasta maksymalnie do około tak pomiędzy 50 a 100 cm wysokości i tworzy rozłożyste kępy wąskich, wyprostowanych i takich skierowanych ku górze rzeźbeł, które z czasem mają tendencję do przewieszania się. Palczatka miotlasta Prairie Blues kwitnie od sierpnia do października. W tym czasie na szczytach sztywnych, wyniesionych pędów pojawiają się niewielkie, srebrne, wiechowate kwiatostany. Liście jesienią nabierają pięknej, pomarańczowo-czerwonej barwy. Początkowo są zielono-niebieskie. Palczatka nadaje się do donic i ogrodów skalnych. Świetnie wygląda posadzona właśnie gdzieś na skalniakach. Potrzebuje dużo słońca i przepuszczalnej ziemi. No i co ważne, jest w pełni mrozoodporna. No dobrze, to na koniec powiem wam o trawach, które nie do końca muszą nas zachwycać. Co prawda już wymieniłam wam pokładające się prosa, ale teraz wymienię wam trawy, które częściowo i w miarę szybko zamierają. Co za tym idzie, musimy je często odmładzać. Do takich traw na pewno zaliczamy kostrzewę, niedźwiedzie futro i drżączkę średnią. Te trawy, jeśli zbyt długo pozostawimy same sobie, nie będą zdobiły, a nawet będą szpeciły. Jeśli zauważymy, że część kępy zamiera, czyli robi się brązowa, to koniecznie taką trawę wykopmy i podzielmy, odcinając przy okazji te jej martwe części. Żywe fragmenty możemy z powrotem posadzić do gruntu w to samo miejsce lub inne. Kolejną trawą, która może zawodzić, jest śmiałek darniowy. Po pierwsze dlatego, że łapie rdzę, czyli chorobę, która objawia się brązowymi przebarwieniami na liściach. Niestety ta choroba dopada też czasem kostrzewy i trzcinniki. Po drugie dlatego, że bardzo mocno się rozsiewa. Po paru sezonach od wprowadzenia konkretnej odmiany, jeśli nie usuwamy siewek, mamy już istny miszmasz w ogrodzie. Siewki różnią się między sobą i przede wszystkim wyglądają inaczej niż roślina, z której pochodzą. Rosną silnie, wyżej, szerzej, no i kwitną inaczej. Śmiałek potrafi nam zagłuszyć inne rośliny, ten z siewu, i stać się rośliną inwazyjną. Trzeci minus to kwiatostany, które łamią się i przewracają na wietrze i po deszczu. No, jak jest piękna pogoda, to oczywiście one budzą nasz zachwyt, ale kiedy mamy pogodę niesprzyjającą, no to bardzo szybko śmiałek traci ten efekt, no i my jesteśmy rozczarowani. No ale, tak jak powiedziałam, śmiałek ma też plusy, dlatego jest tak popularny. Przede wszystkim wcześniej rusza z wegetacją na wiosnę. Toleruje każdą glebę i żyzną, i ubogą. Bardzo często sadzony jest w miastach, bo jest bardzo odporny na suszę, zanieczyszczenia. No, z mrozem też nieźle sobie radzi i pięknie kwitnie kwiatostanami tworzącymi beżowe zwiewne mgiełki. One są naprawdę boskie. Śmiałek rośnie na stanowisku słonecznym i półcienistym. W środowisku naturalnym występuje na pastwiskach, ale zwierzęta nie chcą go jeść, bo podobno nie ma tam żadnych składników odżywczych. Najniższa odmiana to Goldtau. Dorasta z kwiatostanem do tak 60 cm wysokości. Kwitnie od maja do sierpnia. Świetnie łączy się grupowo z czosnkami. Ekstra wygląda z niską odmianą werbeny patagońskiej, rudbeki czy jeżówki. Ostatnio podziwiałam w Krakowie w parku właśnie śmiałka z niską rudbekią. Piękne to było zestawienie i nawet wam wrzuciłam na Facebooka. Mamy również wyższą odmianę od Goldtau o nazwie Goldschleier. To kolejna odmiana dorastająca tak do prawie metra, około 90 cm i posiadająca bardzo ładne zielono-żółte lub żółte duże kwiatostany. Mamy też, ja powiedziałam, że Goldtau jest najniższy, ale chyba nie, chyba Northern Lights jest niższy. To kolejna jest taka bardzo atrakcyjna odmiana, właśnie dorasta do 40 cm, ma zielone liście, ozdobione takimi podłużnymi kremowymi pasami, wiosną i jesienią przybierające różowy odcień. Mamy jeszcze odmiany Bronze Schleier, odmiana dorasta do metra, posiada taki kępiasty pokrój i tworzy zielonkawe, ale szybko przebarwiające się na beżowy kolor kwiatostany. Mamy jeszcze Pixie Fontaine, tak, odmiana dość niska, dorasta do 40, czasem 60 cm. Ona ma taki zwarty, kulisty, ale ciekawy pokrój. Ma ciemnozielone liście i srebrzysto-zielone kwiatostany. Szybko one się przebarwiają na kolor żółty. Więc odmian mamy trochę, więc możemy wybierać, co nam pasuje. Musimy tylko przyłożyć się do usuwania siewek. A jeśli chcemy mieć więcej egzemplarzy z danej odmiany, to trzeba kupić lub podzielić te, które mamy. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Was ciekawy. Wszystkie odcinki podcastu znajdziecie w zakładce podcast na mojej stronie ogrodowesprawy.pl. Kolejny odcinek ukaże się tak jak zwykle w niedzielny poranek za 2 tygodnie. Zapraszam Was też na YouTube, gdzie co tydzień pojawia się nowy film, i na Facebooka Ogrodowych Spraw. Na mojej stronie możecie znaleźć też kurs wideo o rozmnażaniu roślin ozdobnych w praktyce. Jeśli interesuje Was ten temat, to zajrzyjcie koniecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia.